Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto słowo Boże.
Bogu
niech będą dzięki. Tak. Moi drodzy, odczytałem fragment z Dziejów Apostolskich, mówiący o pierwszym kościele, pierwszej gminie chrześcijańskiej. I właściwie nie wiem, czy wiecie, ale Sobór Watykański II, gdy został zwołany, gdy biskupi obradowali na soborze, to wszystko zmierzało ku temu, żeby sięgnąć jakby do początku, do źródeł, że Kościół musi się odnowić, to znaczy ma jakby wrócić do początków. Początek to jest zesłanie Ducha Świętego i właśnie to, ja przeczytałem fragment z Dziejów Apostolskich, końcówka drugiego rozdziału, a w drugim rozdziale jest opis zesłania Ducha Świętego, jest opis też pierwszej mowy, pierwsze wystąpienie głowy Kościoła, czyli Piotra, i po prostu wtedy 3000 ludzi przyjęło chrzest, powstała pierwsza gmina chrześcijańska i właśnie opis życia pierwotnego Kościoła. Tu właściwie jest zawarte jakby w takiej syntezie jakby wszystko. Czym jest Kościół? Czym jest Kościół? Chcę dzisiaj mówić o Kościele, ale też chcę mówić o Duchu Świętym. Chcę te dwie prawdy kerygmatyczne jakby ująć częściowo. Już powiedziałem o Duchu Świętym w czasie juczni, ale jeszcze dopowiem, bo cóż, tak wracając do początku, to pierwszy punkt, powiedzmy, kerygmatu to jest: Bóg jest miłością, Bóg kocha Ciebie, nie? To jest prawda o Bogu, że Bóg objawia nam swoją miłość, stworzył nas z miłości, do miłości powołał, ale człowiek odrzucił tę miłość i grzech pierworodny to jest odrzucenie Bożej miłości, odrzucenie samego Boga. I to jest po prostu zerwanie przymierza, więzi z Bogiem. I jesteśmy wszyscy grzeszni. Nosimy w sobie piętno grzechu naszych rodziców, Adama i Ewy. Jesteśmy grzesznikami i sobie sami nie potrafimy się uwolnić od grzechu. Nie potrafimy. Próbujemy oczywiście swoimi sposobami sobie jakoś pomóc, uporządkować swoje życie. Mówimy nieraz, że porządkujemy się tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, trzeba to robić na pewno, trzeba jakiś wysiłek włożyć, ale tak naprawdę odpowiedzią na grzech człowieka jest zbawienie, historia zbawienia, która realizuje się w pełni w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus przychodzi na świat, staje się jednym z nas, i dokonuje zbawienia na krzyżu, umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Czyli to jest Pascha Jezusa, dzieło zbawienia. Jest to nam darmo dane, nie musimy zasługiwać na zbawienie. Mamy tylko to zbawienie przyjąć, uwierzyć mamy. Uwierzyć się, otworzyć się, przyjąć ten dar i nawrócić się. Nawrócić się to znaczy wejść na drogę zbawienia, wejść na drogę Jezusa Chrystusa i iść za Nim. Jeżeli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezus w wielu miejscach zaprasza, aby iść za Nim, aby wejść na Jego drogę. Zaprasza uczniów, pójdźcie za mną, mówi też do nas. I droga chrześcijańska jest podążaniem za Jezusem, to wszystko dokonuje się w Duchu Świętym, bo zobaczcie, Jezus zmartwychwstał, przez ileś tam dni ukazywał się apostołom, bo wiecie, że oni byli wszyscy rozbici, prawda? Oni wszyscy jakby byli tym faktem Golgoty załamani. Jezus przekonuje ich, że żyje, że zmartwychwstał, ukazuje się im i każe im oczekiwać obietnicy Ojca. I ta obietnica Ojca jest zawarta już w Starym Testamencie. Tam już jest zapowiedź, że Bóg wyleje swojego Ducha na wszelkie ciało, na wszystkich ludzi. Czyli obietnica zesłania Ducha Świętego już jest w Starym Testamencie. I Jezus mówi, czekajcie, oczekujcie. I rzeczywiście apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa trwają na modlitwie z Maryją, oczekują i w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępuje na apostołów. I to jest jakby nowy początek, nowy początek. Pięćdziesiątnica w pewnym sensie jest jakby ukoronowaniem Paschy. Co to znaczy? To znaczy, że dzieło zbawienia, które dokonało się na Golgocie, na krzyżu i przez fakt śmierci i zmartwychwstania, to dzieło zbawienia musi teraz być przyjęte przez ludzi. I tylko z pomocą Ducha Świętego, który zstępuje na apostołów, to dzieło może rozprzestrzeniać się dalej. Rozprzestrzeniać się przez świadectwo apostołów, ale także być przyjęte przez to, że Duch Święty jakby od środka działa w tych, którzy potrzebują zbawienia. My wszyscy potrzebujemy zbawienia. Wszyscy ludzie na świecie potrzebują zbawienia. I Duch Święty działa też poza nawet strukturami Kościoła, w ludziach poszukujących, w poganach, którzy gdzieś, no właśnie, ta pustka wewnętrzna, to jakiś głód, poszukiwanie jest już jakimś działaniem Ducha Świętego, który jakby powoduje, że ci ludzie natrafiają, otwierają się i przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czyli w ewangelizacji na przykład, gdy ewangelizujemy, są ewangelizatorzy, którzy działają w mocy Ducha Świętego, posługując się charyzmatami i tak dalej, ale też Duch Święty działa w tych, którzy są ewangelizowani. Czyli po prostu On jakby otwiera ich, żeby oni przyjęli Słowo Boże, żeby otworzyli się na spotkanie z Jezusem i przyjęli, no właśnie, Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Święty Paweł powie w liście do Koryntian, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. No właśnie. Czyli nikt nie może wyznać wiary bez Ducha Świętego. Czyli Duch Święty jest potrzebny. Jest i działa. Duch Święty działa. Można powiedzieć, od zesłania Ducha Świętego, Duch Święty działa w świecie, w Kościele, w nas, przez nas. Działa na różne sposoby. Działa przez sakramenty święte. Mamy sakramenty, w których po prostu dokonuje się dzieło zbawienia w nas. I działa przez charyzmaty. Charyzmaty to są takie specjalne łaski, dary, które są dane nam i my wtedy działamy charyzmatycznie. Są różne charyzmaty, są tak zwane epifanijne charyzmaty, które działają przez jakieś takie specjalne objawienie pewnej mocy Bożej czy manifestacja chwały Pana, charyzmat uzdrawiania na przykład, charyzmat modlitwa w językach, czy proroctwa, czy wyrzucanie złych duchów, no, czy też, no, różne są charyzmaty, ale jest charyzmat służby, zaangażowania w Kościele. On działa w nas i przez nas. I możemy nawet nie wiedzieć o tym, że jesteśmy obdarowani charyzmatami. No to często jest tak, jest tyle różnych charyzmatów. Inaczej mówiąc, Duch Święty na różne sposoby może przez nas działać. My mamy po prostu tylko napełniać się Duchem Świętym, przywoływać, ten Duch Święty już jest w nas od momentu chrztu, bierzmowania. W chrzcie otrzymaliśmy Ducha Świętego jako dar zbawienia po prostu. Rozpoczęło się nowe życie w nas. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego, abyśmy byli świadkami Jezusa. W każdej Eucharystii dokonuje się, Duch Święty działa, bo dokonuje konsekracji, gdy kapłan, nie wiem czy wiecie, wyciąga ręce, to jest tak zwana epikleza, specjalna modlitwa nad chlebem i winem, wyciąga ręce i przywołuje Ducha Świętego, aby Duch Święty dokonał przeistoczenia, przemiany. I ten cud konsekracji dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Oczywiście jest potrzebny kapłan, czyli prezbiter, który jest wyświęcony przez biskupa i dokonuje, sprawuje Eucharystię. Ale Duch Święty dokonuje tego Ale ten Duch Święty nie tylko wstępuje na chleb i wino. Bo gdy weźmiemy modlitwę eucharystyczną i gdy ją prześledzimy, to zobaczymy, że tam jest też taka tak zwana druga epikleza, który kapłan jakby przyzywa Ducha Świętego i prosi, aby stąpił na, tutaj na kościół zebrany, aby po prostu dokonał jakby no... I Duch Święty wstępuje, jakby dokonuje konsekracji tych tutaj ludzi zebranych. Jakby wciela się, tworzy z nich ciało Chrystusa, czyli Kościół. Zobaczcie, Duch Święty działa w sakramencie pokuty, też działa przecież przez, za sprawą Ducha Świętego dokonuje się odpuszczenie grzechów. Również w sakramencie chorych Duch Święty działa. W sakramencie małżeństwa przecież, gdy ma być przysięga małżeńska, zanim jest przysięga małżeńska, śpiewamy hymn do Ducha Świętego i przyzywamy Ducha Świętego, żeby stąpił na tych nowożeńców. Tak samo jest w sakramencie kapłaństwa czy biskupstwa. Też włożenie rąk na kandydatów dokonuje się udzielenie Ducha Świętego dla posługi prezbitera. Nie? Czyli we wszystkich sakramentach działa Duch Święty. Ale są jeszcze różne charyzmaty. Charyzmat służby, charyzmat zaangażowania, charyzmat nauczania, ewangelizacji, charyzmat, no jest na różne sposoby Duch Święty działa przez nas, przez ludzi świeckich, bo tak jak powiedzmy sakramenty święte to są udzielane czy dokonują się przez posługę kapłana, szczególnie Eucharystia, sakrament pokuty i tak dalej. Tak samo, tak tutaj po prostu przez ludzi świeckich działa Duch Święty, wyposaża ich jakby w takie specjalne zdolności, powiedziałbym, możemy nazwać to nawet talentem nieraz, chociaż to jest coś więcej niż talent i po prostu może Duch Święty działać przez nas. I dlatego my powinniśmy nieustannie napełniać się Duchem Świętym, żeby działać charyzmatycznie, żeby działać w mocy Ducha. Wtedy nasze życie jest skuteczne i owocne. Skuteczne i owocne. Niezależnie, czy jesteśmy na uczelni, czy jesteśmy w domu, czy w pracy, czy gdzieś po prostu, to te charyzmaty działają, rozumiecie, nie tylko na przykład na spotkaniu takim modlitewnym, prawda, czy coś. Nawet one mogą tu nie działać. No, śpiewamy, wielbimy Pana, modlimy się w językach, ktoś otwiera Pismo Święte, otrzymuje jakieś słowo dla wspólnoty, tak, no. No dobrze, ale też Duch Święty działa i poza strukturą spotkania modlitewnego, prawda, czy wspólnoty. Działa tam, gdzie jesteś po prostu. Tobą się posługuje Duch Święty, żeby ktoś inny mógł otrzymać zbawienie, żeby ktoś był zewangelizowany. Także właściwie wszystko służy ewangelizacji, bo tak naprawdę Kościół jest, Kościół jako wspólnota jest dla ewangelizacji. I dlatego też nasze życie powinno być, nabiera takiego nowego blasku, gdy my po prostu sensu, gdy my, że tak powiem, poświęcimy się, gdy my chcemy ewangelizować, gdy my to robimy, bo wtedy mamy taką, to może stać się taką naszą pasją i takim motorem życiowym. Wiecie, tak dużo ludzi jest takich zdechłych, takich po prostu, rozumiecie, sflaczałych, takich po prostu, rozumiecie, depresyjnych i tak dalej, bo jeszcze jakby nie przyjęli tego po prostu daru ewangelizacji. On jest dany wszystkim, nie tylko jakimś wyjątkowym ludziom po prostu, którzy mają taką, wiecie, tego, ale wszystkim. I każdy z nas może przyjąć ten dar i służyć ewangelizacji. I wtedy każdy dzień jest twój jakby taki, byśmy powiedzieli, podekscytowany. Podekscytowany w tym sensie, że jesteś na fali, nigdy nie wpadniesz w jakieś znużenie, rozumiecie, zniechęcenie czy coś tam. Wiadomo, że ewangelizacja jest tak, jeżeli prześledzimy dzieje apostolskie, to zobaczymy, że święty Paweł, który był ewangelizatorem, że nieraz był odrzucany, że nieraz był kamienowany. Nas może nie ukamienują, ale mogą nas wyśmiać, mogą cynicznie potraktować jakoś, złośliwie czy coś, powiedzieć, a jesteś ciapa po prostu, na przykład jesteś do dziewczyny takiej, która żyje w czystości, która jest dziewicą po prostu i nie w seksie się, prawda, nie te, to po prostu mogą gardzić taką, a to ty nic się na niczym nie znasz, jesteś tam i tak dalej. Ale to jest twój atut, twoja wartość, że jesteś czystą, rozumiesz, to jest naprawdę niesamowita rzecz, być czystym, być wolnym od uzależnienia na przykład od pornografii czy chłopaka, czy od seksu, czy no i tak dalej. To jest niesamowita sprawa w środowisku takich młodych ludzi, po prostu studentów, którzy są rzeczywiście czyści, którzy na przykład nie przeklinają, ale mają jakoś kulturalnie, ich słowa są, że tak powiem, no bez żadnych jakichś takich tam domieszki, jakichś takich skwarków po prostu, czy czegoś. Więc wiecie, naprawdę, jesteście inni, przez Ducha Świętego jesteście, tak jak powiedziałem tutaj kiedyś, wczoraj, że jesteście tymi źródłami światła po prostu, źródłem światła w tej ciemności, która panuje w świecie, zło, które jest, jakieś przemoc, kłamstwo. Wy jesteście źródłem światła i niesiecie po prostu coś tym ludziom, którzy nawet nie bardzo wiedzą, oni są bezczelni, oni są po prostu beznadziejni, po prostu wpadają w różne stany depresyjne, jakieś mają zawroty głowy, po prostu są tacy. Wy wnosicie w ten świat po prostu jakieś światło. Pan Jezus powiedział, że my mamy być solą ziemi i światłem świata. Wszyscy mamy być solą dla ziemi. Sól nadaje smak po prostu. Ale co to jest tak naprawdę symbolika soli? Sól to jest miłość. Sól to jest miłość. Więc my mamy być miłością dla ziemi. Mamy być miłością dla ziemi. Mamy po prostu mieć empatię, współodczuwanie z cierpiącymi, z zagubionymi. Mamy po prostu miłować, to znaczy służyć. To znaczy służyć. To znaczy pomagać ludziom. Ludzie potrzebują naszej pomocy. A my mamy, Maryja jest tą służebnicą, mamy być podobni do Maryi, która służyła samemu Jezusowi, powiedzmy, przez całe życie służyła Jezusowi. Od poczęcia, można powiedzieć, nieustannie była z Jezusem. Nawet gdy Jezus wędrował, to ona gdzieś tam na zapleczu była i była też pod krzyżem po prostu, gdy Jezus umierał. I mamy być z ludźmi, mamy odkrywać Jezusa w ludziach zagubionych często, grzesznikach. Mamy odkrywać Jezusa i mamy pomagać, żeby ten Jezus w tych ludziach, jak to się mówi, ujawnił się, żeby po prostu wygrał, zwyciężył, żeby był ogłoszony Panem po prostu. I to jest nasza służba, nasza miłość. Mamy być solą dla ziemi, ale mamy być światłem dla świata. Co to znaczy być światłem dla świata? To znaczy być prawdą. Światłość to jest prawda, ciemność to jest kłamstwo. Świat jest pogrążony w ciemności, w kłamstwie, bo szatan posiadł kłamstwo, jest księciem kłamstwa i oszukuje. Oszukuje nas, oszukuje świat. Tyle jest kłamstw na świecie. Cała polityka jest zbudowana na kłamstwie. Wszelkie informacje, które są w mediach, są kłamliwe po prostu. Manipulują tylko, oszukują ludzi. Wszędzie jest kłamstwo, a prawdą jest Ewangelia, prawdą jest Jezus. Dlatego my powinniśmy dobrze znać Ewangelię. Powinniśmy czytać Pismo Święte. Powinniśmy studiować Pismo Święte. Powinniśmy dużo czytać dobrych książek, takich religijnych książek, jest mnóstwo tego. Powinniśmy przede wszystkim znać katechizm i ten katechizm, tu jest cała prawda o Kościele, o chrześcijaństwie, o Bogu. Powinniśmy ten katechizm tak wczytywać się, tak zgłębiać, żeby po prostu, rozumiecie, żeby być prawdą dla ludzi. To jest strasznie ważne, strasznie ważne. To jest twoja misja po prostu. Być prawdą. I to jest tak, że nie wszędzie musimy zabierać głos. Nie wszędzie musimy pouczać ludzi, bo nie chodzi o to, żebyśmy pouczali ludzi. Być prawdą to nie znaczy, że teraz ty jesteś teraz alfą i omegą i na każde pytanie będziesz od razu odpowiadał, prawda? I będziesz tu wszystkich poprawiał, bo ludzie tam różne rzeczy mówią, głupoty mówią, puste rzeczy mówią i ty musisz zabrać głos i ich strofować, prawda, czy jakoś nie. Gdy ty żyjesz prawdą, gdy ty masz, żyjesz Ewangelią, to twoje życie jest tak przeniknięte prawdą, że ludzie po prostu, ta prawda będzie emanowała z ciebie nawet bez słów. Nawet bez słów. Bo tu nie chodzi o to, żeby był ekspertem w każdej dziedzinie. Chociaż powinieneś wiedzieć, w co wierzysz, w co nie wierzysz. Powinieneś umieć rozróżniać, co jest dobre, a co złe. Musisz znać się na pewnych rzeczach, nie? Nie, musisz mieć prawe sumienie, dobrze ukształtowane sumienie. Musisz umieć rozróżniać, co jest grzechem, a co nie jest po prostu. Musisz wiedzieć, co jest jakąś po prostu tylko, co jest ignorancją, a co jest jakimś podstępem. Musisz wiedzieć, co jest po prostu iluzją i ludzie będą przychodzić, będą ci mówić o swoim życiu i ty byś mógł pomóc takiemu człowiekowi w rozpoznaniu iluzji, jakiegoś zafałszowania po prostu, jakiegoś nieraz pułapki, w którą się człowiek wprowadza. Więc to jest strasznie ważne, żebyś studiował, żebyś był uformowany. Dlatego widzisz, wspólnota jest miejscem twojej formacji wewnętrznej, duchowej i życiowej. Bo człowiek uformowany wewnętrznie, również zewnętrznie jest uformowany. Często ludzie dbają o tak zwaną zewnętrzną miłość, powierzchowność, więc chcą być elegancko uczesani, prawda, makijaż, prawda, jakiś krawacik tam, prawda, czy nowa jakaś taka modna sukienka. To jest zewnętrzna rzecz. Ale widzisz, ty musisz być wewnętrznie uporządkowany w swojej emocjonalności, w swoim myśleniu, w swoim rozpoznaniu i w swoich czynach. I dlatego jest potrzebna ci formacja. To jest coś więcej niż informacja. Informacja to jest taka, która przychodzi do nas z zewnątrz w formie pewnej wiedzy, że coś się wydarzyło. Dzisiaj mamy na przykład uroczystość, święto niepodległości Polski, prawda? Coś będzie się wydarzało w Warszawie, w różnych miejscach i tak dalej, nie? Jakieś pochody, może jakieś rozruby. To jest informacja, którą dowiemy się najprawdopodobniej odpowiednio zinterpretowaną przez media. Natomiast formacja to jest dużo więcej. Formacja to jest tak, że ty czytasz Pismo Święte, modlisz się do Ducha Świętego i to Pismo Święte ci pokazuje, co musi się dokonać w twoim życiu, jaka zmiana. To jest po prostu pewnego rodzaju, no właśnie, kształtowanie twojego charakteru, twojej osobowości, twojej skali wartości, hierarchii wartości i twoich różnych dążeń. To jest pewna formacja. Strasznie ważna sprawa, żebyś był dobrze uformowany, żebyś nie był postawiony do góry nogami po prostu, żebyś wiedział, że jest, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, a co jest najważniejsze w twoim życiu. Żebyś umiał właściwie dokonywać wyborów, żeby twoje czyny były takie jednokierunkowe, jednoznaczne, niewieloznaczne. W końcu nie wiadomo, o co mu chodzi po prostu, prawda? Tak, czy tak, czy tak, a może jeszcze tak. Nie, żebyś był jednoznaczny w swoim postępowaniu, w swoich decyzjach, w swoich po prostu był konsekwentny, wierny pewnym zasadom, które masz. Żyjesz według pewnych zasad. I to jest właśnie formacja. Formuje się w tobie nowy człowiek. Człowiek, który żyje w Duchu Świętym, ma pewne odniesienia, ma pewne ukierunkowania, cele w życiu. Mamy ten cel ostateczny, chcemy dojść do nieba. Celem naszym jest świętość, ale są pewne cele. Kończysz studia, powiedzmy. Celem twoim jest małżeństwo. Przygotowujecie się do małżeństwa, więc macie pewne zasady w tym przygotowaniu po prostu. Tak się do siebie odnosicie, żeby się ukształtować właściwie w miłości, która po prostu jest między wami, nie? Albo na przykład celem twoim jest może życie konsekrowane czy kapłaństwo, więc też musisz podążać konsekwentnie, po prostu się przygotowywać, myśleć o tym i unikać pewnych rzeczy, które po prostu mogą cię sprowadzić na manowce. Więc to jest bardzo, bardzo istotne w naszej formacji, którą podejmujemy we wspólnocie. Uczymy się pewnych rzeczy, co to jest pokora, na czym ona polega, jak być pokornym, co to jest odwaga po prostu, co to znaczy być prawdomównym, co to znaczy, jak posługiwać się językiem, żeby ludzi nie ranić. Rozumiecie, to są różne takie dziedziny naszego życia, które mają być objęte Słowem Bożym, uformowane właściwie w naszym zwracaniu się do ludzi, w relacjach, żeby nie manipulować drugim człowiekiem, żeby go nie wykorzystywać, jak mamy służyć, żeby to było, ta służba, żeby była skuteczna po prostu. Zobaczcie, to wszystko właściwie jest nasza formacja. I po to jesteśmy we wspólnocie, żeby się uformować. Podejmujemy różne zadania, różne służby, na przykład diakonia jest miłosierdzia, albo diakonia jest uwielbienia, czyli prowadzi uwielbienie we wspólnocie. Śpiew jest diakonia ewangelizacji, czyli inspiruje i przygotowuje jakąś konkretną ewangelizację, którą podejmiemy w najbliższym czasie. I są jeszcze inne diakonie, czyli są to pewne służby. Do tego też trzeba się przygotować i gdy posługujemy w tych diakoniach, też się w jakimś sensie formujemy po prostu. Coś się w nas kształtuje, człowiek się kształtuje, nowy, odpowiedzialny człowiek za życie. Wchodzisz w życie zawodowe, masz być dobrym pracownikiem. Nie chodzi o to, żebyś był teraz jakimś takim, tu jesteś chrześcijanin, chcesz nawracać innych, a sam źle pracujesz, jesteś niekompetentny albo obijasz się w pracy. To jest antyświadectwo. Dlatego też musisz być dobrym pracownikiem w danej dziedzinie, w której jesteś. Może będziesz lekarzem, a może będziesz jakimś urzędnikiem państwowym. Może będziesz pracował jako prawnik czy inżynier. Po prostu w tych wszystkich dziedzinach, bardzo różnych zawodach, po prostu my mamy być chrześcijanami. Mamy dawać świadectwo rzetelną, dobrą pracą. Rozumiecie? Ktoś tam, prawda, już po studiach pracuje, prawda, jest ewangelizatorem tutaj i w trakcie pracy, zamiast wykonywać tą pracę, to on po prostu jakieś tam w internecie teraz prowadzi sobie gadu-gadu i ewangelizuje. To nie teraz jest czas na gadu-gadu, po prostu teraz pracuj, bądź dobrym pracownikiem, wykorzystaj czas na to, co masz tu wykonać, a gadu-gadu nie będzie potem po prostu. Później możesz jakieś SMS-y wysyłać, prawda, czy maile w ramach tak zwanej ewangelizacji. Dlatego też mówię, trzeba być dobrze uformowanym. Całe życie człowiek się formuje. Ja, gdy byłem w seminarium, przez 6 lat przygotowywałem się do kapłaństwa. To była formacja. To była pewna wiedza z dziedziny filozofii i teologii, ale też były pewne ćwiczenia duchowe, pewne modlitwy, rekolekcje, pewne ćwiczenia, które musiałem przechodzić przez te 6 lat, żeby mnie, chłopaka takiego wziętego z liceum tam, z Pruszkowa, powiedzmy, nie, żeby teraz uformować we mnie księdza, żebym ja mógł funkcjonować, mógł posługiwać jako ksiądz po prostu i żebym mógł dobrze posługiwać. Dlatego jest formacja w seminarium, prawda, 6 lat. W niektórych zakonach jeszcze jest nowicjat, powiedzmy, jest jakiś tam jeszcze postulat, trochę to dłużej trwa. W zakonach żeńskich też jest formacja, w nowicjacie też jest formacja, potem po pierwszych ślubach dalsza formacja jest, żeby ta siostra zakonna była rzeczywiście w swoim charyzmacie zakonnym dobrze funkcjonowała, dobrze żyła, szła drogą tej właśnie wspólnoty. Potrzebujemy wszyscy formacji, małżonkowie też. Bo powiedzmy, małżeństwo, jest kurs przedmałżeński, który tam trwa 10 spotkań albo trochę dłużej, to jest strasznie krótka formacja. Oczywiście zakładamy, że oni wcześniej się też jakoś formują, jeżeli się w ogóle formują. No i potem jest sakrament małżeństwa. My we wspólnocie na przykład proponujemy, mamy małżonków i proponujemy im dalszą formację po ślubie, więc są małe grupki i jest formacja dalsza, która po prostu pomaga małżonkom, żeby byli wierni swojemu, że tak powiem, powołaniu małżeńskiemu. Żeby potem mogli właściwie na przykład też formować swoje dzieci, gdy się już urodzą, prawda? Wychowanie to jest formacja dla dzieci. Więc zobaczcie, to jest Kościół. Kościół jest wspólnotą, w której dokonuje się nasza formacja, w której my podążamy ku świętości, ale w której my również ewangelizujemy, dajemy świadectwo, jesteśmy solą ziemi i światłem dla świata. W Kościele my karmimy się Słowem Bożym i Eucharystią, ciałem Chrystusa, i gdy jest Eucharystia, to jest szczyt Kościoła, to jest źródło i szczyt Kościoła na Eucharystii. I Eucharystia jest strasznie ważnym wydarzeniem. Jest ofiarą Jezusa Chrystusa i my powinniśmy pokochać Eucharystię. I Eucharystia powinna być jakby w sercu naszego życia. W sercu wspólnoty jest Eucharystia. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne dla nas, abyśmy po prostu Eucharystię nie tylko rozumieli, wiedzieli, jak się zachować, kiedy powiedzieć amen i z duchem Twoim, kiedy stać, a kiedy klęczeć, ale żebyśmy również rozumieli, że w Eucharystii jest obecny Jezus, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy słuchali, co On do nas mówi i żebyśmy się samych siebie ofiarowali. W każdej Eucharystii mamy ofiarować swoje życie, swoją pracę, swoje cierpienie, swoje też słabości, mamy składać na ołtarzu. To jest bardzo ważne. To nie jest tylko ofiara Jezusa Chrystusa, przede wszystkim ofiara Jezusa Chrystusa, ale także jest to ofiara Kościoła. I w Eucharystii my mamy samych siebie składać na ołtarzu krzyża. Nasze życie, naszą pracę, naszą naukę, nasze relacje, nasze dążenia, cele, wszystko, co jest. I nasze słabości oddawać. Bo mamy słabości i będziemy je mieli do końca życia. Więc Eucharystia jest czymś strasznie ważnym. We wspólnocie ludzie odkrywają Eucharystię jako po prostu coś, co nie jest tylko w niedzielę, ale też i w tygodniu. I przychodzą ludzie na Eucharystię, nie wiem jak to wam się zdarza, ale przychodzą na Eucharystię nawet codziennie. I to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Można tak sobie ułożyć pracę w dniu, czy studia, czy jakieś tam zajęcia, żeby być codziennie na mszy świętej. W Warszawie jest tyle kościołów, są zwykle blisko kościoły i po prostu i można być na mszy świętej codziennie. I to jest kapitalna sprawa. I nawet jeszcze można zostać trochę na adorację, żeby pozostać w kościele, tak z Jezusem na takiej adoracji cichej. I wielu ludzi to robi. Wiem, że na przykład niektórzy z Alcatrasu czy z Babilonu to jeszcze przychodzą na przykład sobie po zajęciach na uczelni, idą do kościoła na taką osobistą modlitwę, adorację w ciszy przed Najświętszy Sakrament. Zaczynają nieraz dzień od Eucharystii, przychodzą rano, zanim idą na uczelnię, na mszę świętą i stać ich i mówią, że tu otrzymują pewną siłę. I to jest kapitalna sprawa. Bardzo was zachęcam do takiej praktyki. Oczywiście do tego się też dorasta. Dorasta. Nie od razu nieraz ktoś raz w tygodniu przychodzi na mszę, powiedzmy poza niedzielą, potem dwa razy, potem trzy, a w końcu już codziennie chodzi na Eucharystię. Więc moi drodzy, to jest życie Kościoła, życie Ducha Świętego w nas, który nami się chce posługiwać i który po prostu, którego my potrzebujemy. Jan Paweł II, gdy był w Warszawie w 79 roku w zesłanie Ducha Świętego przy kościele świętej Anny do studentów, powiedział o swoim sekrecie. Powiedział, że sekretem jego życia jest Duch Święty, którego poznał dzięki swojemu tatusiowi. Jego tata dał mu, jak był chłopakiem jeszcze w szkole, dał mu modlitwę do Ducha Świętego i powiedział mu, tę modlitwę odmawiaj codziennie. Codziennie rano odmawiaj tę modlitwę. I mówi, od tamtej pory, gdy byłem jeszcze w szkole średniej, gdy otrzymałem tę modlitwę od mojego ojca, jestem wierny do dzisiaj i codziennie rano modlę się do Ducha Świętego. Powierzam się Duchowi Świętemu. I to jest dobra rzecz. Nawet ta modlitwa papieża kiedyś została opublikowana i można ją znaleźć gdzieś tam w internecie, czy nawet ja mogę wam dać tekst tej modlitwy. I dobrze jest ją odmawiać codziennie rano. Codziennie rano można modlić się do Ducha Świętego. I to jest taki sekret papieża, który wam na koniec tutaj przekazuję. Amen.
Amen.